Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest godzina 7.10, piątek, 23 dzień sierpnia. Zaczynamy poranek wnet, a dzisiaj ze mną Małgosia Kleszcz, która wydaje dzisiejszy poranek, Wojtek Pokora, który realizuje. Konrad, piątek, widzą Państwo, tak urlop robi z człowieka, że czasami się po prostu te nazwiska, czytałam Wojtka Pokory, tekst po prostu jadąc tutaj do Państwa. Wojciech Piątek, oczywiście Konrad Tomaszewski i Jakub Węgrzyn, a ze mną pierwszy gość w studio, który przyglądał się wizycie premiera Indii. Narendra Modi wyjechał już z Warszawy, teraz jest zapewne w drodze do Kijowa. Pan Radosław Pyfel, ekspert do spraw chińskich, dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
Jakie znaczenie miała ta wizyta premiera Indii w Warszawie? No bo już się rozgorzały spory odnośnie przywitania. Na to opinia publiczna została skierowana.
No właśnie, przywiązujemy dużą wagę do tych kwestii protokolarnych, kto tam był na lotnisku, a kto był przed kancelarią premiera, ilu tam było żołnierzy paradnych i co zagrali poza hymnami Indii, Polski i tak dalej, i tak dalej. A tymczasem, no już niezależnie od tego, jakimi efektami się ta wizyta skończy, bo podpisaliśmy strategiczne partnerstwo z Indiami, no, które będzie musiało być wypełnione treścią. Szczerze mówiąc, to łatwo się podpisuje takie dokumenty często, chociaż nic tego nie zapowiadało, bo nie mamy ambasadora w Indiach od kilkunastu miesięcy, od 45 lat nie było wizyty indyjskiego premiera w Polsce i trochę przyznam szczerze, że mogło to zaskoczyć. Przynajmniej mnie zaskoczyło jako takiego obserwatora polityki międzynarodowej, że właściwie tych relacji nie ma, one nie są na jakimś bardzo intensywnym poziomie i raptem...
Z czego to wynika, panie doktorze?
Ja nie jestem doktorem, od razu muszę to sprostować. To jest bardzo kontrowersyjne.
Dzień pomyłek, albo minuty pomyłek.
To musiałem sprostować, pani wybaczy, bo to jest często bardzo kontrowersyjna kwestia w Polsce, więc stąd to sprostowanie, ale wracając do Modiego, no z czego to wynika? Wydaje mi się, że w Polsce trochę szybko i czasami mam wrażenie, że za szybko podejmujemy takie decyzje. Aczkolwiek to trzeba powiedzieć, że Indie są krajem bardzo znaczącym. Rozwijają się dzisiaj bardzo szybko, bardzo w szybkim tempie rośnie klasa średnia indyjska. Jeżeli mówimy o tych motorach dzisiaj globalnego wzrostu, to bez wątpienia są to Indie. Mają młodą populację, są krajem coraz bardziej znaczącym w globalnej polityce, więc w tym sensie kierunek jest dobry. Natomiast no, czy podejmuje się takie decyzje, no, nie mając ambasadora w Indiach od kilkunastu miesięcy? I też pamiętajmy, że tu nie było żadnych konkretów takich gospodarczych. No, premier Modi zaprasza do Indii, gdzie trzeba będzie konkurować na tym rynku zapewne z innymi firmami, też lokalnymi. On zaprasza do współpracy i nie było też, myślę, że nic takiego, co zmieniłoby stanowisko Indii wobec Federacji Rosyjskiej czy w sprawie Ukrainy. Ja rozumiem, że premier Modi wsiadł wczoraj w Przemyślu do pociągu i dzisiaj pewnie już wypoczęty rozpoczyna wizytę w Kijowie i o tym będzie rozmawiał.
Ale podsumujmy jeszcze tę wizytę w Polsce. Co było ważne, co było znaczące? Bo tych gestów było sporo i docenienia polskiej historii, czy też polskiej społeczności, indyjskiej społeczności, która żyje w Polsce.
Narendra Modi superstar. No to jest na pewno gość, to jest na pewno gość, który świetnie umie w media społecznościowe, jak to dzisiaj mówimy. Zresztą obserwuje go 100 milionów ludzi na Twitterze, dawnym Twitterze, teraz X. Więc on no świetnie tutaj tą wizytę potrafił pokazać. Spotkał się zresztą z rozrastającą w Polsce diasporą indyjską od wielu lat. Przecież znamy Indusów z dużych polskich miast, którzy są pracują w IT, na taksówkach, na Uberze, no dużo jest indyjskiego biznesu i tak dalej, więc on to świetnie pokazał. Dużo takich gestów symbolicznych, w tym złożenie wieńca pod pomnikiem dobrego Maharadży. To jest Maharadża, który uratował polskie dzieci z obszaru byłego Związku Radzieckiego w czasie II wojny światowej na Ochocie. W Warszawie jest skwer dobrego Maharadży i tam się trochę nieoczekiwanie pojawił Narendra Modi. Ja sam pamiętam akcję sprzed 14 lat, jakby no, wzywającą do upamiętnienia tego Maharadżu, o którym zapomniano w PRL i w III RP. Polsce. No to były wszystko piękne rzeczy, także wieńce pod grobem nieznanego żołnierza, tylko że pani redaktor Narendra Modi też pod grobem nieznanego żołnierza w Moskwie składał podobny wieniec dwa miesiące wcześniej.
Bo więc... to jest też ten ciekawy wątek. Mówimy o wizycie w Warszawie, ale te relacje pomiędzy Indiami i Rosją są bardzo mocne. Z czego wynika to, że Indie tak mocno kierują ten wzrok ku Moskwie?
No to wynika z tego, że Indie grają w globalną grę.
Pragmatyzm?
Pragmatyzm i pewien pomysł na Indie, na funkcjonowanie w globalnej rzeczywistości, gdzie Indie balansują między Stanami Zjednoczonymi, Rosją, Chinami i są jednym z tych globalnych graczy, no, które w tej globalnej grze biorą udział, więc w tym sensie ich wpływ na wojnę na Ukrainie też jest bardzo duży, jako na przykład kraju, który zaczął skupować na bardzo dużą skalę rosyjską ropę, jeszcze płaci za to rupiami, więc Indie wykorzystują trochę tą sytuację. No jedni mają o to pretensje, a drudzy mówią, że po prostu na tym polega polityka międzynarodowa, że realizujemy swój interes, a ten interes często był zbieżny z Federacją Rosyjską. To jest tradycyjny, niektórzy mówią sojusz, ale są tradycyjnie dobre relacje z Moskwą i my koncentrujemy się tutaj na to, kto tam zasalutował, kto wystrzelił, kto jak przyjął,
tak,
czy Modi
ja
przyjął.
Ja właśnie wczoraj to zauważyłam, pan zapewne też, prawda, że my w mediach i w dyskusji na temat wizyty skupiliśmy się, czy skupiono się właśnie na tym, ilu żołnierzy było, dlaczego premiera nie było na lotnisku, a czy tak, a czy inaczej ten protokół dyplomatyczny powinien wyglądać, a nie mówiliśmy w ogóle o tym porozumieniu i o tym, co zostało podpisane, bo najważniejsze jest chyba to, co leży na stole, prawda? I to, co będziemy dalej procedować.
No tak jest. Ja tutaj przyznam szczerze, że trochę oczekiwałem na więcej, czy oczekiwałem, że to nie będzie tylko zaproszenie do Indii, tylko że już jakieś konkretne projekty. No tego nie było. I też może chciałem usłyszeć coś więcej na temat, no nie tego, że Narendra Modi się zaangażuje w pokój i dialog, bo to mówi cały czas i wszyscy jesteśmy za pokojem, tak na dobrą sprawę, no ale...
Z Pekinu słyszymy to samo, tak samo.
To Pekin mówi dokładnie to samo. Samo, tak? Przez cały czas. No ale to jeszcze Narendra Modi się przedstawił jako lider największej demokracji świata, że jest gwiazdą mediów społecznościowych i nie tylko i doskonale się jakby porusza w tej sferze, no to zrobił bardzo dobre wrażenie. Natomiast rzeczywiście rozmawiajmy o konkretach.
Ich nie ma, prawda?
Na razie ich nie ma. Na razie ich nie ma i no nie wiem, czy zaraz wszyscy zapomną w ogóle o tej wizycie i w ogóle jakby sprawa zniknie z agendy. Często tak bywa, że żyjemy tymi sprawami, jak już wywołała pani tutaj Chiny, ale Chiny, czy Arabia Saudyjska, czy Bliski Wschód, czy Indie, to ta wizyta się odbywa i potem na dwa lata wszyscy o tym zapominają. Więc...
Myślę, jaki był cel, jak pan uważa, tej wizyty w Warszawie?
No, gdybym chciał zażartować, to bym powiedział, że to jest po prostu międzylądowanie w drodze do Kijowa. No bo jak miał do Kijowa się dostać? Znaczy, ale myślę, że coś w tym jest. No bo jak miał inaczej się dostać Narendra Modi do Kijowa? Tylko przez Warszawę. Ja uważam, że to jest wielki atut, który Polska dzisiaj posiada i pewnie Węgry by taki atut na przykład chciały mieć. Dlatego Orban się powołuje w czasie prezydencji Unii Europejskiej często na to, że reprezentuje całą Europę, co wzbudza
niechęć. Czyli jest pan trochę jednak rozczarowany tymi skutkami?
Jednak oczekiwałem trochę więcej, ale też dajmy sobie trochę czasu.
Słuchał pan konferencji prasowej, bo była konferencja prasowa premiera naszego rządu. Co z niej wynika?
No niewiele. Niewiele, jak na razie przynajmniej, tak? Znaczy to są takie gładkie deklaracje premiera Narendry Modiego, że rząd walczy o pokój, no ale wszyscy walczymy o pokój, tak? Więc na razie nie za bardzo widzę, żeby udało się odciągnąć Indię od Rosji w jakiś efektywny sposób, ale tym się zajmie pewnie Ukraina i prezydent Zełenski dzisiaj, bo Modi już pewnie przyjechał do Kijowa. Na razie żadnych konkretów nie ma, no ale też pamiętajmy o tym, że przed Indiami jest wielka przyszłość w XXI wieku, że Indie to przyszłość, bo to jest młody kraj, który bardzo dynamicznie się rozwija. Tam się będzie bardzo dużo teraz działo, no i zobaczymy. Natomiast tutaj na razie zbyt dużo się nie wydarzyło.
To jeszcze powiedzmy, już kończąc temat Indii, jeżeli spojrzymy globalnie, Indie są bardzo ważnym graczem, jeżeli chodzi o gospodarkę świata, prawda?
bardzo ważnym krajem, no dlatego, że ciągną głównie ten wzrost gospodarczy dzisiaj na świecie, rozwijają się w tempie ponad 7% rocznie, są tym, czym Chiny były w ostatnich dekadach. Dzisiaj zastąpiły jakby Chiny w roli tego motora i też mają bardzo ważny wpływ na globalne południe, cały świat pozaeuropejski, który z kolei ma bardzo ważny jednak wpływ na to, co dzieje się na polach bitewnych Ukrainy, na tą całą dyplomatyczną rozgrywkę. Także jest taką poduszką trochę dla Federacji Rosyjskiej dzisiaj, po tym, kiedy ona zerwała albo po prostu wyrzucono ją z Europy i Rosja się opiera na Chinach, Indiach, Bliskim Wschodzie, Turcji, tych krajach pozaeuropejskich. Więc w tym sensie to, co zrobią Indie, a pamiętam, że jest tak duży kraj jednak z ponad miliardem ludności i szybko rozwijającą się gospodarką, że nawet drobny gest czy drobny ruch Indii tutaj zmienia całą sytuację, może zmienić całą sytuację globalną, w tym także na Ukrainie. No ale czy akurat do tego dojdzie, to zobaczymy.
Tym bardziej, że to właśnie Indie zadeklarowały się jako kraj, który będzie tym pomostem wymiany informacji pomiędzy Kijowem a Moskwą i że to one mogą być, czy chcą nawet być w roli tego właśnie kraju, który będzie orędował za pokojem i będzie wymieniał informacje pomiędzy Zełańskim.
Ale pani redaktor, to już jest tylu chętnych do bycia tym moderatorem. Efektywnie do tej pory rzeczywiście robiła to Turcja. To jest kraj, który był w stanie to przeprowadzić, ale tu zgłaszają się nawet i Chiny, i Brazylia. Jest cały casting na moderatorów.
Czemu
i pośredników.
Czemu tak na tym zależy?
No mamy do czynienia z pewnego rodzaju dyplomatyczną grą. Plany pokojowe właśnie wszyscy nawołują, nawet Indonezja nawoływała, też tam miała swoją koncepcję, jakieś ustalenia, jakiejś linii demarkacyjnej. No wszyscy chcą pokazać, że walczą o pokój, ale jak wszystkie mocarstwa walczą o pokój, to się wtedy robi naprawdę niebezpiecznie. Znaczy w swoim może niezbyt długim życiu, ale już zdążyłem poznać tą zasadę, że kiedy wszyscy mówią o pokoju, to zaczynają się zbierać ciemne chmury.
No a właśnie, jak z tymi chmurami jest, jeżeli chodzi o Chiny? Nowa wiadomość dotycząca amerykańskiej broni nuklearnej. Skoro mówimy już o pokoju, to teraz porozmawiajmy o broni nuklearnej, żeby dopełnić tej całej układanki. Ściśle tajny raport planu strategicznego dotyczącego właśnie amerykańskiej broni nuklearnej. Stany przesuwają strategię odstraszania na Chiny. To jest zmiana tej narracji, zmiana tej polityki. Są to plany ujawnione przez dziennik New York Times. Jak komentuje to strona chińska i skąd ta zmiana wynika?
No myślę, że to jest bardzo dobre pytanie, ale zawsze jak słyszę o tych ściśle tajnych informacjach, które gdzieś tam krążą w mediach.
I niekontrolowanych wyciekach, prawda? To sporo
w ostatnich czasach tych niekontrolowanych wycieków, no ale tu nie ulega wątpliwości, że niezależnie od tego, co wydarzy się w Stanach Zjednoczonych, czy wygra Kamala Harris, czy Donald Trump, no to głównym wyzwaniem strategicznym Stanów pozostają Chiny, tak? I Amerykanie cały czas, co Chińczykom jest na rękę, no zajmują się czymś innym, albo zajmują się wyborami w Stanach i tą walką wewnętrzną, która jest niezwykle zaciekła i którą państwo komentujecie często na antenie Radia Wnet, albo się zajmują Ukrainą, albo się zajmują Bliskim Wschodem i Izraelem. I Chiny cały czas gdzieś tam, no oczywiście są kwestie, są napięcia na Tajwanie, są napięcia na Morzu Południowochińskim, dużo się mówi o Indo-Pacyfiku, ale Ameryka jest zajęta kilkoma albo kilkunastoma innymi rzeczami, a nie Chinami, które dla nich są największym strategicznym zagrożeniem. Więc jakby to, że teraz takie informacje wyciekają i że Chiny są tutaj w centrum, to mnie absolutnie nie dziwi. To jakby po pierwsze i tutaj też panią nie zaskoczy i myślę, że naszych słuchaczy, że oba te mocarstwa walczą o pokój, bo Amerykanie mówią, że Chińczycy rozbudowują swój arsenał nuklearny, a Chińczycy mówią, że Amerykanie mają ten arsenał nuklearny dużo większy, kilkukrotnie większy niż Chiny, że trzeba walczyć o pokój, trzeba denuklearyzować, po czym sami rozbudowują ten arsenał, żeby gonić USA i Rosję, bo tutaj jeszcze wchodzi Rosja, która gdyby przeniosła jakby ten cały konflikt i te wszystkie rozmowy dyplomatyczne i tą całą rywalizację mocarstw na poziom nuklearny, to ona wtedy jest no zaraz po Stanach Zjednoczonych, tak? I Chińczycy w oficjalnej polityce mówią o tym, że trzeba denuklearyzować. Po cichu starają się to nadrabiać. Amerykanie to krytykują, mówią, że to jest niebezpieczne, a Chińczycy, i tutaj rzeczniczka chińskiego MSZ, bo zdaje się, że ona zawsze to komentuje, no stwierdziła, że to jest niebezpieczne, że trzeba denuklearyzować i że Stany Zjednoczone mają największy arsenał nuklearny na świecie. No i tak trwa ta rozgrywka i tak trwa walka o pokój.
Tak, oczywiście w dużym cudzysłowie to mówimy, jeżeli chodzi o tę walkę o pokój, ale to jeszcze powiedzmy, Chiny to skomentowały, Chiny się odniosły do tego, tak jak pan mówi, rzeczniczka zabrała głos, ale jak to jeszcze jest szerzej komentowane w samej Chińskiej Republice Ludowej?
No wie pani, co, ja myślę, że to jak to jest komentowane wśród zwykłych Chińczyków, to prawdopodobnie no, to jest powtarzanie tego przekazu medialnego i to niewielki może mieć wpływ, a przynajmniej nie taki, jak do jakiego przyzwyczailiśmy się, że w demokracji może mieć na to, w jaki sposób będą działać Chiny na arenie międzynarodowej. Cóż możemy powiedzieć? No, sytuacja w Chinach nie jest łatwa, dlatego że z jednej strony Chiny stały się w czasach COVID-u taką twierdzą, taką fortecą bardzo zamkniętą. Potem okazało się, że jest zbyt duży koszt gospodarczy tego i Chiny się otwierają. Starają się przyciągać obcokrajowców, zniosły wizy chociażby dla Polaków między innymi ostatnio. No, ale to też nie jest proste, więc mamy retorykę wojenną Xi Jinpinga i mamy tą konieczność jakiegoś, sytuacja gospodarcza zmusza do jakiejś formy otwarcia, no i próba pogodzenia tych dwóch tendencji, czy tych dwóch sił, wybalansowania tego. Napięcia geopolityczne i jednocześnie problemy gospodarcze, które wymuszają to otwarcie, bo nie da się zamknąć Chin, nie są one samowystarczalne, tak jak może chciałyby być, bo były takie przez kilka tysięcy lat swojej historii, więc zobaczymy, co z tego wyniknie. No, myślę, że jest dużo ciekawych tematów do skomentowania, ale z drugiej strony nie jest to łatwo skomentować, bo to są takie przepychanki, takie zapasy, trochę takie globalne judo w wykonaniu tych wszystkich globalnych graczy. No i jak to wygląda, to trochę też mieliśmy okazję zobaczyć w wykonaniu Narendry Modiego, chociaż to jest taki bardzo wdzięczny gracz i taki no, przyciągający uwagę, powiedziałbym.
To jeszcze na koniec, po co premier Indii pojechał do Kijowa?
No chyba musiał pojechać w końcu, bo jednak cały świat zachodni
wymagał tego od niego.
Wymagał tego. Myślę, że też Chińczycy z pewnych powodów oficjalnie mówią, że się dystansują od tego konfliktu, nie są żadną ze stron, bo chcą zachować dobre relacje z Europą i w ogóle z Zachodem. Więc jeżeli Modi chce być wiarygodny, to musiał pojechać prędzej czy później do Kijowa, a my mamy to szczęście i to zaletę, że wszyscy, którzy jadą do Kijowa, lądują w Warszawie. I teraz pytanie jest, jak to wykorzystamy. Tu podpisaliśmy dokument ostatnio strategicznej współpracy, ale to niczego nie załatwia, to jest dopiero początek. No a Modi gra tą grę globalną i chce mieć dobre relacje ze wszystkimi, no może poza Chinami, ale na końcu to też mam wrażenie, że i z Chinami ma pewną wspólną agendę. Ma dobre relacje z Rosją, dobre relacje z USA i chce mieć dobre relacje z Europą. A jeżeli chce mieć dobre relacje z Europą, no to musi też w jakiś sposób wiarygodny no, pokazać, że zależy mu na pokoju i że chce coś zrobić w sprawie Ukrainy. Także myślę, że to jest to, w co będzie dzisiaj grał Modi w Kijowie.
Czekamy w takim razie na konferencję, na jakieś informacje związane z tą wizytą w Kijowie i może tam też uda się raczej na pewno podpisać jakieś porozumienia.
No i zobaczymy. Walczymy o pokój w każdym razie.
Mówił pan Radosław Pyfel, ekspert do spraw chińskich. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.
A z nami przez chwilę Bob Marley, a za kilka chwil przeniesiemy się do Niemiec. Postaramy państwu opowiedzieć o nagrodzie, którą otrzymał premier Donald Tusk. Otrzyma, przepraszam, 12 września.